should be on. Yeah. Yes. Let's sit together. Yes.
Dann sehe ich nämlich Ihre Gesichter und wir sind im Blickkontakt. Das ist viel besser. Poprosiłem Panią Profesor, żebyście Pani się przesiadł tam, bo będziemy wtedy w kontakcie wzrokowym, a to jednak jest łatwiejsze. Może nie, słuchowy jest trochę ważniejszy w tym momencie. Dziękuję.
Dzień dobry. Dzień dobry. Czy możemy zacząć? Witam Państwa bardzo serdecznie na trzecim warsztacie, aby gościnności stało się zadość i myślę, Ale Teinermann, Das Dritten Workshop von Deutsch-Polnischen Medientagen, sehr herzlich begrüßen. Ja nazywam się Paulina Olechowska i prowadzę ten warsztat razem z panią profesor Mali Sprincing, która również ma dla państwa małą niespodziankę.
Witam bardzo serdecznie uczestników trzeciego...
I start again. Witam bardzo serdecznie uczestników trzeciego warsztatu polsko-niemieckich dni medion.
Dziękujemy bardzo, to nie było łatwe, język polski.
Sorry.
Proszę Państwa, wczoraj nasza dyskusja toczyła się wokół trzech głównych bloków tematycznych. Rozmawialiśmy na temat mediów społecznościowych w szeroko rozumianej komunikacji społecznej, oraz jak wygląda wykorzystanie mediów społecznościowych, może będziemy określać je mianem social media w dziennikarstwie. Następnie przeszliśmy do drugiego bloku tematycznego, który był bezpośrednio związany z pierwszym. Znaczy rozmawialiśmy na temat etycznego aspektu wykorzystywania mediów społecznościowych jako źródła informacji i toczyła się bardzo gorąca dyskusja na wczorajszym warsztacie, zaś trzeci blok tematyczny miał być związany jakby właśnie z teoretycznym i praktycznym wymiarem jakby wykorzystania tych mediów społecznościowych w budowie nowoczesnych społeczeństw demokratycznych. Pojawiło się również kilka akcentów typowo politycznych. O tym, że media społecznościowe odgrywają coraz istotniejszą rolę w pracy, w codziennej pracy dziennikarza, dowiedzieliśmy się choćby nawet wczoraj podczas wręczania nagrody. Na sali znajdują się laureaci tej nagrody. Bardzo serdecznie gratuluję pani Anna Skonieczna z Polskiego Radia Szczecin. I inną nagrodę kolega, radiowiec z Wrocławia, dostał właśnie w kategorii radio, otrzymał polsko-niemiecką nagrodę dziennikarską dzięki wykorzystaniu możliwości, jakie dają media społecznościowe. Mianowicie materiał radiowy powstał w kooprodukcji z czeskim dziennikarzem i z niemieckim dziennikarzem, reportaż radiowy. Natomiast uchylił nam rąbka tajemnicy laureat tej nagrody, który powiedział, że zbierając materiały do tego reportażu wykorzystywali tak zwaną chmurę internetową, to znaczy w internecie zamieścili trzy dziennikarze swoje własne tak zwane surówki, które następnie były wykorzystane przy tworzeniu tego ostatecznego produktu, który wczoraj został laureatem, czyli przy wytworzeniu reportażu radiowego. Tak więc to jest praktyczny dowód na to, że media społecznościowe, czy generalnie internet, bo nie będziemy mówić tylko i wyłącznie o mediach społecznościowych, również między innymi o blogach, o pozyskiwaniu informacji z różnych stron internetowych, są już codziennym narzędziem, które codziennie w codziennej pracy wykorzystują dziennikarze.
Ich möchte daran anschließen und nochmals unterstreichen die Wichtigkeit, dass Journalisten entweder in ihrer Ausbildung oder in ihrer Weiterbildung sich diesen Techniken öffnen, einfach dadurch ihren Handwerkskasten, ihren journalistischen Handwerkskasten erweitern. Auch das haben wir gestern sehr ausführlich diskutiert, dass es nicht darum gehen kann, dass jetzt Recherche in neuen Medien die Recherchetechniken, die wir gewohnt sind, ersetzen würden, sondern es handelt sich um eine Ergänzung, um eine einfach Weiterentwicklung mancher Recherchewerkzeuge. Jeder Journalist ist dazu und von jeher gehalten, Fakten zu überprüfen, ist dazu gehalten, zu falsifizieren. Auch das möchte ich noch mal kurz wiederholen, also zu prüfen, ob eine These, die so augenscheinlich schön scheint, ob die wirklich stimmt und das dadurch zu prüfen, dass er auch gezielt schaut, was denn dagegen spricht. Und diese Herangehensweise, die eigentlich eine Frage der Haltung ist, diese Herangehensweise verändert sich überhaupt nicht durch soziale Medien oder durch neue Medien insgesamt, sondern sie weitet sich einfach auf diesen, ich möchte mal so sagen, technischen Ausspielkanal aus. Das ist etwas, was sehr wichtig ist, dass man sich dessen bewusst ist und dass man sich damit aber auch bewusst ist, dass gerade die neuen Medien wieder neue Herausforderungen stellen an das Überprüfen von Informationen. Wir haben ja gestern kurz darüber gesprochen, es gibt eine von mehreren möglichen Zusammenstellungen im sogenannten Verification Handbook, wo man beispielsweise schauen kann, wie es denn möglich ist zu überprüfen, ob ein Foto tatsächlich dort gemacht worden ist, wo derjenige, der es einem zukommen lässt, vorgibt, es gemacht zu haben. Ich möchte die Gelegenheit noch nutzen, um auch einen persönlichen Eindruck jetzt des gestrigen Tages und insbesondere auch des Podiums und der Impulse vom gestrigen Vormittag wieder zu geben, und zwar, weil das sehr viel auch mit unserer Diskussion hier zu tun hat. Ich fand es sehr wohltuend und sehr wertvoll zu hören, wie in allen Statements eine Wertschätzung gegenüber journalistischer Arbeit und der Tragfähigkeit journalistischer Arbeit formuliert worden ist und wie auch sehr geschätzt worden ist, so habe ich es gespürt, welche große Verantwortung journalistische Arbeit innerhalb einer demokratischen Gesellschaft hat. Ich vergleiche das sehr gerne mit der Verantwortung, die ein Arzt hat oder die Ärzte haben für die Volksgesundheit, und in genau einer vergleichbaren Weise sind Journalisten Verantwortungsträger dafür, dass es einen gesunden öffentlichen Diskurs gibt und dass auch klar gemacht wird, wie eine Gesellschaft zusammenleben will. Für mich war das insofern sehr wohltuend, als ich aus einem Land komme, in dem genau dieses Ansehen, diese Reputation von Journalismus immer weiter sinkt. Sie haben vermutlich mitbekommen, Bewegungen Pegida, Legida, die sich gegen die aus der rechten Ecke kommen, die sich gegen Menschen muslimischen Glaubens richten, die aber vor allen Dingen auch eine Spitze gegen Journalismus haben. Das kulminierte in dem Wort Lügenpresse, das man beispielsweise auch noch aus dem Nationalsozialismus kennt und das so häufig verwendet worden ist, dass es für Deutschland als das Unwort des Jahres 2014 dann gekürt worden ist von einer Akademie der Sprache. Und ich finde das sehr, sehr wertvoll. Ich betone es nochmals, dass hier ich eine viel, viel höhere Sensibilität für den Wert von journalistischer Arbeit spüren darf. Denn das ist ein sehr, sehr hohes Gut, und da muss man in manchen Teilen eben ihres Partners Deutschland wieder dorthin zurück. Damit so ein Diskurs fair abläuft, den Journalisten zu führen haben, bedarf es der Kompassorientierung der Medienethik, und das war das zweite Hauptthema, über das wir uns gestern unterhalten haben. Denn eines will ich natürlich nicht in Abrede stellen. Es gibt Journalisten, die schlechte Arbeit machen. Das heißt aber noch lange nicht, dass man deswegen einen ganzen Beruf dann wirklich diskreditieren muss. Und die Medienethik liefert uns ein bestimmtes Rüstzeug, um zu wissen, wie man denn werteorientiert und verantwortungsbewusst richtet. Kann und das eben auch leisten kann innerhalb einer digitalen Mediengesellschaft.
Pani profesor zwróciła uwagę na zagadnienie związane z zaufaniem dla dziennikarzy. Ja tylko przytoczę ostatnie wyniki badań przeprowadzone w Polsce, mianowicie tylko i wyłącznie 11% opinii publicznej biorących udział w tym badaniu uważa zawód dziennikarza za godny zaufania. Dlaczego czujemy się rozczarowani pracą dziennikarzy? Przede wszystkim dlatego, że przekraczają te granice etyczne, epatują cierpieniem, co jest również związane z możliwością, szeroką możliwością wykorzystania różnego rodzaju przekazu, który płynie z internetu. Bardziej są wpływowi niż politycy, jest to negatywnie postrzegane przez opinię publiczną, podlegają komercjalizacji oraz ograniczają się do tak zwanej sprawozdawczości, to znaczy odpowiadają na pytania kto, co, gdzie, kiedy, bez odpowiadania na to najważniejsze pytanie dlaczego, to znaczy tekstów informacyjnych jest zdecydowanie więcej niż tekstów publicystycznych, a dzieje tak się przede wszystkim również za możliwością internetu, dlatego że czerpanie informacji z internetu jest jak picie wody z hydrantu. Pytanie, jak opanować ten źródeł, jak sobie Państwo z tym radzicie na co dzień. przechodząc już może do wykorzystania mediów społecznościowych w pracy dziennikarskiej, jak postrzegane są media społecznościowe w Niemczech, a jak w Polsce? Bo podam tylko i wyłącznie kilka danych statystycznych. 96% ankietowanych dziennikarzy, to są badania zeszłego roku, wykorzystuje media społecznościowe w swojej codziennej pracy. Przede wszystkim w internecie i w mediach społecznościowych. Wyszukują informacji, obserwują wpisy interesujących osób, poszukują interesujących firm oraz agencji public relations. Co jest niezmiernie ciekawe, zdecydowana większość ankietowanych dziennikarzy postrzega media społecznościowe tak jak my, teoretycy mediów, to znaczy jako uzupełnienie tradycyjnych źródeł poszukiwania informacji, że jednak preferują kontakt bezpośredni ze swoim źródłem informacji. Jest to albo kontakt telefoniczny, znaczy on wtedy nie jest bezpośredni, albo właśnie kontakt bezpośredni, to znaczy rozmowa face to face, co jest niezmiernie ważne. Ważne jest to, że tylko i wyłącznie co drugi dziennikarz w Polsce postrzega media społecznościowe jako w miarę wiarygodne źródło informacji i tutaj widać dużą różnicę pokoleniową pomiędzy dziennikarzami, gdyż za wiarygodne źródło informacji media społecznościowe postrzega tylko i wyłącznie 16% dziennikarzy powyżej 55 roku życia, natomiast aż 44% dziennikarzy do 25 roku życia, czyli jednak ta różnica pokoleniowa w tym, jak traktować media społecznościowe jako źródło informacji, jest widoczna pomiędzy dziennikarzami tej starszej generacji, wykorzystujących ten taki tradycyjny warsztat dziennikarski, a tymi młodszymi dziennikarzami. Jak to wygląda w Niemczech?
Im Grunde genommen ähnlich. Der Stellenwert der neuen Medien, der Stellenwert auch der sozialen Medien, sowohl in der Gesellschaft als auch im Journalismus, ist prinzipiell sehr hoch. Allerdings muss man genau hinschauen. Also es ist auch in Deutschland eine ähnliche Entwicklung, dass, was ja auch relativ nachvollziehbar ist und bei fast allen Neuerungen der Fall war, dass zunächst mal eine jüngere Generation sich dem öffnet, eine Generation, die sich damit einfach neue Kanäle erschließt, während die vorherigen Generationen ja bereits in sozusagen ihren Kanälen sich eingerichtet haben, die sie gewohnt sind und deswegen etwas Zeit brauchen, um sich dann auf Neues einzulassen. Und es war auch, vielleicht auch das noch aus der Historie gesagt, so, dass es eine Zeit gab, als sich die jüngere Generation so fühlte, so nach dem Motto, jetzt haben wir mit Facebook was, da kommen unsere Mütter, da kommen unsere Väter nicht rein und da haben wir was, da sind wir so alleine für uns. Das hat sich längstens verändert. Es ist in Deutschland genauso, wie Sie es geschildert haben, ein ganz normaler Ausspielkanal geworden. Und mittlerweile, das belegt die ARD-ZDF-Online-Studie, ist es so, dass die höchsten Zuwächse, was Zugang zu sozialen Medien anlangt, bei den über 60-Jährigen zu verzeichnen sind, was schlicht heißt, dass da jetzt ein ganz großes Bemühen und ein selbstentwickeltes Bemühen da ist, eben nicht einen Graben entstehen zu lassen in einer Mediengesellschaft zwischen jenen, die die neuen Medien nutzen und jenen, die das nicht machen. Also da ist ein gewisser Ausgleich da. Speziell bezogen auf Journalismus ist es auch so, dass wenn man jetzt neue Medien weit fasst, natürlich im Journalismus jeder neue Medien nutzt, aber man muss eben genau hinschauen, wie diese neuen Medien genutzt werden. Und es gilt, das belegen Studien so, dass nicht nur in Deutschland, sondern im deutschsprachigen Raum Twitter als das hauptsächliche soziale Medium für die professionelle journalistische Arbeit gilt, weil es eben, Sie haben das vorhin gesagt, es hat sich auch in einigen der Preisträgerarbeiten ja sehr ausgewirkt, weil es einfach ein sehr nützliches Rechercheinstrument sein kann. Ich kann einfach oder vergleichsweise einfach Experten finden. Ich kann vergleichsweise einfach dann auch Inhalte verbreiten, nicht nur die eigenen Inhalte, also meine eigenen Texte, sondern auch andere Texte, die ich für sehr wichtig, für sehr lesenswert, für sehr empfehlenswert halte. Auch, also mit Texten meine ich jetzt nicht nur Geschriebenes, das können natürlich auch Bilder sein, das können Links auf YouTube-Filme sein, das können alles Mögliche sein. Und es ist nichts, wodurch ich erstmal mir überlegen muss, lange Zeit zu investieren, sondern Sie wissen ja, alles passiert auf 140 Zeichen. Und dann schließlich auch noch ein wichtiger Punkt, ich kann über insbesondere Twitter sehr gut in den Dialog mit einem Publikum treten. Auch das haben wir vorhin schon gehört. Das können sehr wesentliche Rückmeldungen sein, wodurch ein Publikum dann auch im Grunde genommen einen Expertenstatus erhält, einen Expertenstatus des informierten und des interessierten Bürgers, der für uns als Journalisten natürlich sehr, sehr wertvoll sein kann. Also das wären jetzt mal die Perspektiven. Ich möchte aber auch wieder ganz stark darauf hinweisen, dass es einen Riesenunterschied gibt zwischen dem, dass man mal prinzipiell schon was mit sozialen und mit neuen Medien zu tun hatte und jenem, dass man sie wirklich systematisch in seiner Recherche einsetzt. Und es ist, auch das muss man an der Stelle, glaube ich, in Rechnung stellen. Jetzt nicht nur so, dass man sagen kann, naja, warum machen diese Journalisten das nicht einfach? Warum lernen die das nicht einfach? Man muss auch gleichzeitig in Rechnung stellen, nicht als Entschuldigung, aber in Rechnung stellen, dass die Situation, die Arbeitssituation in vielen Redaktionen natürlich eine schwierige ist und dass man schauen muss, dass man das nun wirklich auch mit seinen zeitlichen und auch finanziellen Möglichkeiten dann hinbekommt. Das ändert nichts daran, dass es sehr, sehr notwendig ist.
Ja sądzę, że zaraz oddamy głos uczestnikom naszego warsztatu, ale zanim zadam pytanie, powiem tylko, jakie media społecznościowe są najpopularniejsze wśród polskich dziennikarzy. 92% polskich dziennikarzy wykorzystuje Facebooka, 66% jest to portal YouTube, który został zaliczony według badań do medium społecznościowego i jedynie 40% dziennikarzy posiada swój profil na Twitterze. Ciekawe jest to, iż media społecznościowe są wykorzystywane przez tradycyjnych wydawców i tak, prasa najczęściej powołuje się na informacje, które pojawiają się na Facebooku i uwaga, w Polsce najczęściej to są tabloidy, mam na myśli Super Express i Fakt. Natomiast radio i telewizja powołują się na Twittera i oczywiście telewizja również powołuje się na YouTube'a. Ciekawe jest również to, w jaki sposób media społecznościowe wykorzystują ci wydawcy. To znaczy, jest to przekaz zdecydowanie jednostronny. Prasa wykorzystuje media społecznościowe jako pewne narzędzie prezentowania swoich informacji, swoich przekazów. Radio wykorzystuje media społecznościowe do promocji swojej stacji, natomiast telewizja przede wszystkim wykorzystuje media społecznościowe do obserwacji zachowań telewidzów. Jeśli chodzi o popularność Twittera w Polsce, pani profesor powiedziała, że jest to najpopularniejsze medium społecznościowe wśród niemieckich dziennikarzy. W Polsce nie jest ono tak popularne, na pierwszym miejscu jest Facebook, jak już powiedziałam, a mogę podać to na przykładzie Szczecina, gdzie tylko i wyłącznie 3000 mieszkańców Szczecina posiada swój profil na Twitterze i tweetuje na co dzień, czyli patrząc na populację osób mieszkających w naszym mieście, około 380 tysięcy mieszkańców, zaokrąglając, to jest to rzeczywiście znikomy profil. Tutaj też pojawia się pytanie o reprezentatywność tych treści zamieszczanych na Twitterze. To znaczy, zdarza się czasami tak, że dziennikarze powołują się na informacje zamieszczane na Twitterze, ale czy są to opinie reprezentatywne? No, należy postawić duży znak zapytania. Ja sądzę, że w tym momencie możemy zadać uczestnikom naszego warsztatu pytanie, czy wykorzystują w swojej codziennej pracy media społecznościowe i czy postrzegają je i gdzie dostrzegają te korzyści i zagrożenia z ich wykorzystania.
Habe ich Sie richtig verstanden? Ich dachte, das sei die Frage an die Teilnehmenden.
Tak, tak.
Ja.
Dzień dobry, Sylwia Ławrynowicz z tej strony. To znaczy ja chciałam powiedzieć, że istnieje zawsze pewne ryzyko wykorzystywania mediów społecznościowych. I tak jak przekonałam się, no, powołam się tutaj na przykład z kilku ostatnich dni, po prostu cały czas toczy się kampania prezydencka i niedawno w jednym z programów publicystycznych powoływano się na konto jednej z córek kandydatów na prezydenta. Tymczasem okazało się, że wypowiedź, która się tam pojawiła, była, to znaczy wypowiedź może nie była sfałszowana, natomiast samego, no nie było to konto córki kandydata na prezydenta. Wobec tego istnieje takie ryzyko, że w poważnych programach publicystycznych, jeżeli powołujemy się na jakieś informacje, może to obniżyć wiarygodność danego programu. Także niebezpieczeństwo na pewno jest duże, jeżeli chodzi o jakieś poważne programy. Tak, dziękuję.
Das ist ein sehr guter Hinweis, der aber auch wunderbar belegt, dass es natürlich sehr wichtig ist, jetzt aus der journalistischen Warte heraus Social Media nicht als Gesetz, also als praktisch ins Stein gemeißelt zu betrachten, sondern das, was wir da vorfinden, müssen wir ganz genauso auf seine Richtigkeit prüfen. Also wirklich vorher prüfen, ist das wirklich der richtige Account oder ist das ein Fake-Account und nicht so, weil das so aussieht, als sei es echt. Und vielleicht auch, weil man sich denkt, ach, das wäre jetzt ja wunderbar, wenn wir jetzt wirklich diese Aussage hätten, dann sich dazu verleiten, zu sind ungeprüft als einfach wahr anzunehmen. Und dafür ist das ein hervorragendes Beispiel. Und solche Fehlleistungen passieren immer wieder genau dann, wenn ich so etwas nicht überprüfe. Das ist aber keine besondere Herausforderung nur bei sozialen Medien, sondern Fehlinformationen sind Journalisten auch schon in ganz anderer Weise aufgesessen. Ich nehme da einfach jetzt ein deutsches Beispiel, dass das, glaube ich, peinlichste war in der Nachkriegszeit. Das war da, als der Stern sich hinreißen ließ, die Hitler-Tagebücher zu veröffentlichen und das also riesig angekündigt hat und im Vorfeld aber auch gar kein Zeichen mehr und keinen Hinweis mehr überprüft hat, der hätte kontextualisieren können, ob diese Tagebücher wirklich echt sind oder nicht. Das war sozusagen einfach zu schön für die Redaktion, um wahr zu sein, dass man jetzt so einen Scoop dann wirklich preisgeben würde, und das ist zu einer derart peinlichen Situation geworden, weil da nicht genügend geprüft worden ist, ob denn wirklich das alles so stimmt. Und damit will ich einfach auch die Furcht vor sozialen Medien nehmen. Das ist weder jetzt etwas, was glückselig macht, noch ist es etwas, wo wir anders herangehen müssen, als wir es eigentlich schon immer mussten, nämlich prüfen, kann das so sein, wie es scheint.
Znaczy ja chciałem się przyłączyć do głosu pani profesor. Oszustwa w ogóle w źródłach informacyjnych to jest coś, co jest od początku istnienia w ogóle komunikacji. Problem z mediami społecznościowymi polega tylko na tym, że po prostu większość użytkowników, zwłaszcza w mediach, nie jest przyzwyczajona do korzystania, tak nie porusza się w swoim naturalnym środowisku. Większość redakcji każe swoim dziennikarzom w tej chwili w Polsce zakładać konta na Twitterze. Większość z racji mody na farmy parę lat temu konta na Facebooku ma, więc trochę jest bardziej obeznajomiona z tym. Sytuacja jest taka, że jeżeli dostaniemy fałszywą informację wydrukowaną, to większość dziennikarzy potrafi taką fałszywkę rozpoznać, bo dokument jest nie taki, bo druk jest nie taki, bo podpis jest nie taki. Natomiast media społecznościowe, w których większość dziennikarzy czuje się dosyć obco i nie funkcjonują, wyglądają właśnie wtedy tak, że redaktor list może po prostu łyknąć fałszywkę w postaci fałszywego konta córki kandydata na prezydenta, bo on po prostu na tym Twitterze nie funkcjonuje. Natomiast dziennikarze, którzy funkcjonują na Twitterze, ci polityczni, bo w Polsce większość aktywnych twitterujących to są dziennikarze polityczni, to generalnie prasy centralnej, potrafią takie rzeczy rozpoznać z mniejszym lub większym prawdopodobieństwem. Natomiast i co jest, do czego jeszcze media źle wykorzystują, media społecznościowe? Wyłącznie do promocji. swojej pracy. To też tu padło, że można popularyzować, to zdaje się z Pani badań wynika, że popularyzują swoje. Tak, w tej chwili redakcje tradycyjne uprawiają jednokierunkowy przepływ informacji, czyli wysyłają o tym, wow, napisaliśmy fajny artykuł, mamy świetnie zrobiony materiał, czy puściliśmy fajny filmik. Natomiast zapominają, że i coś, co ja jakby doświadczam także, bo akurat ja mam konta na wszystkich możliwych mediach społecznościowych, to jest dwustronna komunikacja. Trzeba wyjść z tej takiej roli dziennikarza, ja mówię do was, a wrócić, ja słucham was. I to jest strasznie ciężkie, choćby dlatego, że internet jest medium agresywnym i mało kulturalnym dla niektórych.
Ja myślę, że Arturze, myślę, że to nie jest tak, że tylko wykorzystują media do promocji. Dla nas, nie wiem, Twitter może jeszcze nie tak bardzo, ale Facebook jest takim medium, gdzie się kontaktujemy ze słuchaczami. Może w radiu to jest łatwiejsze, dlatego że radio od dawna jest przyzwyczajone do takiego kontaktu telefonicznego, ale wszystkie posty, które mamy chociażby w programach publicystycznych, są komentowane przez słuchaczy. My te komentarze cytujemy, odnoszą się do nich goście zaproszeni do studia, także to są też media, które wykorzystujemy w tę drugą stronę, nie tylko do promocji, chociaż do promocji najbardziej rzeczywiście tutaj się zgodzę.
Ja oczywiście generalizuję, ale ponieważ, że tak powiem, wchodzę w dialog także z waszym profilem, więc ciągle odpowiada mi ta sama osoba, więc to przynajmniej rano. Ja nie
dobrze, to ja będę do siebie
z przykrością przyznaję się, nie słucham pasma wieczornego, ale i nie uczestniczę w tych dyskusjach, natomiast rano odpowiada mi ta sama osoba, więc znamy się, więc w Szczecinie faktycznie sterujących jest dosyć niewielu i to jest dosyć wąskie. Za to bardzo ciekawe, zwłaszcza dla, jeżeli już mówimy o zdobywaniu nowych czytelników, nowych odbiorców. Akurat Twitter w tej chwili przeżywa taki spory boom wśród tego pokolenia, które dla mediów tradycyjnych, ja jestem dziennikarzem gazety takiej papierowej najbardziej, chociaż mamy oczywiście i konto na Twitterze, konto na Facebooku i tak dalej, nawet mamy swój kanał na YouTubie. Nie wiem, to... Natomiast to jest to środowisko, które myśmy przegapili i w tej chwili bardzo, bardzo staramy się do nich docierać. Natomiast tak jak mówię, najważniejsze, być może radio ma to fajne, że faktycznie jest medium bardzo wiem, bardzo kontaktującym się z odbiorcą, natomiast my musimy przełamywać swoje doświadczenia z przeszłości.
Przepraszam, jeszcze dwa słowa chciałam dodać, że tak naprawdę jeżeli chodzi o taką już moją osobistą opinię, to dla mnie to jest w ogóle fenomen, jeżeli chodzi o Twittera na przykład, bo ciężko sobie wyobrazić, że jeszcze 10 lat temu, czy 10, czy 15, czy 20 nawet, że moglibyśmy zobaczyć opinie polityków po jakichś ważnych obradach, po jakichś ważnych szczytach. To jest niesamowite, że coś kończą się jakieś ważne dyskusje między politykami. Za chwilę możemy zobaczyć, co napisał na przykład polski minister spraw zagranicznych, jak on uważa, jak mu poszło, tak naprawdę jak on ocenia te obrady. Tweetuje papież, tweetują wszyscy tak naprawdę. No, dla mnie to jest troszeczkę taki fenomen, że możemy być blisko osób, co do których mieliśmy bardzo mocno ograniczony dotychczas dostęp. Oczywiście ja zdaję sobie sprawę, że papież nie prowadzi tego konta samodzielnie, no oczywiście. Natomiast chodzi o sam fakt, że możemy śledzić osoby z drugiego końca świata, możemy dzielić się z nimi jakimiś opiniami, mało tego, oni czasami mogą nam odpowiedzieć nawet na jakieś nasze po prostu spostrzeżenia. Także na pewno to jest fenomenalne urządzenie, jeszcze cały czas popularne tylko wśród polityków, może to się będzie jakoś zmieniało powoli.
Andrzej Ploch, ja prowadzę portal internetowy. Ponad 10 lat wydawałem prasę drukowaną, ale ta możliwość jednostronnej produkcji informacji mnie troszeczkę tak zniechęciła, widząc, że można robić dwustronnie. Jestem fanem w tej chwili internetu, dlatego że mogę po artykule, jestem zarazem moderatorem, odbieram komentarze, piszę i czasami dochodzi do takiego wątku 100 wymian. Mam dwa razy więcej komentarzy niż artykułów. I muszę powiedzieć Pani tutaj, że dziwi mnie Pani naiwność w tym, że Pani mówi tak fajnie, że papież, że minister, Proszę Pani, jest takie określenie dyplomacja społeczna, która jest w niektórych krajach bardziej rozwinięta, w niektórych mniejsza. Proszę nie wierzyć, że ktoś tam siedzi i pisze tak z serca. To są sztaby ludzi, które mają przygotowane, co mają napisać. Ja obserwuję skomasowane akcje pisania. Ja potrafię odróżnić, bo ja bardzo dużo tego moderuję, kto pisze, dlaczego pisze, kogo reprezentuje, czy pisze to z siebie. Ja poznaję tych ludzi. W tej chwili po prostu ptyka przeniosła się do internetu właśnie na te media społecznościowe. Mało kto to zauważa, ale to jest przemysł w tej chwili. Tam jakby zobaczyć pewne tendencje, pewne frazy się powtarzają. Na to są strasznie duże pieniądze wydawane i w związku z tym, tu stawiam tezy oczywiście, bo to nie jest, ja nie mogę tego udowadniać, media społecznościowe i w ogóle internet nie posiada wiarygodności, albo inaczej posiada zerową wiarygodność. Jeżeli ja posiadam na przykład dziennie, mam 4000 ataków na login, przy czym teraz atak różnych IP, ale ja widzę te same hasła, więc to jest, tak technika poszła do przodu. Proszę Państwa. I ja bym tylko tak może konkludując powiedział, że, no bo Pani tutaj miała zastrzeżenia, że młodzi ludzie wychodzą z hasłem prasa kłamie. Ja myślę, że to jest takie przerysowanie pewnej tendencji rozbieżności między tym, co jest rzeczywistością, a tym, co ludzie obserwują. Ja podam tylko przykład taki ciekawy z dnia wczorajszego, że wręczono 4 nagrody, wszystkie w mediach tradycyjnych, a co trzecia, co piąta osoba na widowni, tak co chwila popatrzyła tam, co tam gdzieś, jak debata, to nie były telefony, to nie były SMS-y, tylko wejścia na strony. Czyli przyznajemy nagrodę, oficjalnie mówimy, tradycyjne media, a sami jednak patrzymy, nikt gazety nie wyjmował, proszę Państwa, ani notatek jakiś, tylko wszyscy patrzyli właśnie do telefonu, czyli do internetu. To może tylko tyle na początek.
Nun an der Stelle, also ich wage nicht mir vorzustellen, wie es ausgesehen hätte, wenn jeder sich eine Zeitung vor die Nase genommen hätte. Gestern. Also das hängt natürlich auch damit zusammen, dass ich mobil viel einfacher mich jetzt informieren kann. Aber, und da stimme ich Ihnen zu, dahinter steckt natürlich ein sehr ernsthaftes Phänomen, dass man eben schon diese Kluft erhalten hat zwischen dem, wie Sie es ausgedrückt haben, Realität und beschriebene Realität, oder dass diese Kluft als größer wahrgenommen wird. Denn sie war ja immer da. Man kann ja nicht und man konnte nun nie Wirklichkeit 1:1 abbilden. Das ging gar nie. Man muss immer eine Auswahl treffen, man muss verdichten, man muss bestimmte Dinge betonen dürfen. Ich glaube, da liegt das Problem weniger jetzt begründet, ausschließlich in dem Ausspielkanal sozialer Medien und neuer Medien. Denn indem, dass viele Journalisten zu wenig begreiflich machen, warum sie sich für manche Arten zu berichten entschieden haben. In Redaktionskonferenzen wird sehr vieles diskutiert, aber dem Publikum wird sehr wenig davon vermittelt, warum man sich beispielsweise entscheidet, die und jene Art der Berichterstattung über, das ist ein Ereignis, über das wir auch gestern diskutiert haben, über den Absturz der Germanwings-Maschine in den französischen Alpen zu berichten. Da gab es in vielen Redaktionen natürlich Gespräche, inwiefern man jetzt da den Namen veröffentlichen soll, soll man das Bild dazu zeigen und so weiter. Von diesen Diskussionen in den Redaktionen kam fast gar nichts. Jetzt nur wirklich von Journalisten selber in den Medien dargestellt vor, zunächst. Das hat dazu geführt, dass das Publikum teilweise extrem empört reagiert hat. dem deutschen Presserat, also dem Selbstregulierungsgremium, speziell für alles, was gedruckt erscheint und was in Verbindung mit gedrucktem Online erscheint, dem deutschen Presserat liegen so viele Beschwerden wie noch nie in seiner Geschichte vor, nämlich 430 Beschwerden gegen die Art der Berichterstattung über diesen Germanwings-Absturz. Das ist ein ganz deutliches Zeichen dafür, dass dem Publikum viel zu wenig gezeigt wird, warum man sich für welche Art zu berichten entschieden hat. Es ist teilweise aber auch natürlich ein Zeichen dafür, dass manche Berichterstattung total über die Stränge geschlagen hat. Aber es geht noch weiter. Ein Münchner Institut hat eine Untersuchung gemacht von allem, was auf sozialen Medien zu dieser Art der Berichterstattung, nur zur Art der Berichterstattung, nicht zum Ereignis selber, in sozialen Medien von Publikumsseite aus gemacht worden ist. Und die haben das so wie eine Ampel aufgebaut, also es gab grün für Berichterstattung wird positiv empfunden, rot für das ging gar nicht und gelb für naja, war so einigermaßen. Und egal, ob das jetzt um die Art, den Piloten oder den Co-Piloten darzustellen ging oder um die Art, mit den Opferfamilien umzugehen und so weiter, fast überall war der Balken überwiegend rot. Die anderen Farben hat man kaum gesehen. Also in einem Satz, auch hier war es so, dass das Publikum überwiegend nicht einverstanden war mit der Art, wie berichtet worden ist. Und ich denke, das liegt zu einem hohen Teil nun wirklich daran, dass die Redaktionen im Publikum die Ernsthaftigkeit ihrer Entscheidungsprozesse oft nicht ausreichend transparent machen. Man könnte natürlich jetzt auch noch, aber dann rede ich zu lange, noch auf die teilweise wirklich unterirdischen Kommentierungen eingehen. Das möchte ich aber erst dann machen, wenn ich habe noch ein paar Wortmeldungen gesehen, wenn zwei Gelegenheit hatten, jetzt ihre Eindrücke dann auch zu diesem Thema zu schildern. Bitte.
Andrzej Maruszko, jestem związany z Radą Programową Telewizji Wrocławskiej i mam taką uwagę troszeczkę może z boku poważnej dyskusji. Mianowicie zauważam taką tendencję w telewizji polskiej wykorzystywania źródeł społecznościowych, na przykład do komentowania wydarzeń. I niestety, znaczy one zastępują, te źródła społecznościowe zastępują na przykład komentarz specjalisty czy osoby jakoś tam merytorycznie, powiedzmy, mogącej poradzić się z tematem i wykorzystuje się na ogół niestety bardzo niskiej jakości materiał ze źródeł społecznościowych, znaczy taki dykteryjny, kontrowersyjny i moim zdaniem taki sposób użycia tych treści bardzo obniża jakość dziennikarstwa. Znaczy on jest łatwy, bo łatwo jest znaleźć coś w sieci i zastąpić prawdziwą pracę dziennikarską właśnie czymś takim, ale jest to zjawisko moim zdaniem niepokojące. Dziękuję.
Jeszcze jakiś głos? To ja może już, panie redaktorze, już oddam, ponieważ chciałam się odnieść do tego, co pan redaktor powiedział. Mhm. Jeszcze? Jeszcze? Przepraszam. Nie. Proszę bardzo. Mhm. Dobrze. Tutaj odniosę się tylko do wypowiedzi pana dotyczącego wykorzystywania komentarzy przez telewizję. Rzeczywiście tą olbrzymią pułapką związaną z tego mirażu mediów i mediów tradycyjnych i mediów społecznościowych jest to, że bardzo wiele osób, które komentują profil na przykład telewizji, jakiejś rozgłośni regionalnej, nie są świadome tego, że ten komentarz może być wykorzystywany i wyemitowany publicznie. To jest bardzo duże zagrożenie. Kolejne zagrożenie wynika z tego, że użytkownicy mediów społecznościowych są przyzwyczajeni do bezpośrednich i szczerych wypowiedzi, które tak naprawdę tabloidyzują nam media tradycyjne, jeżeli te media tradycyjne właśnie wykorzystują ten przekaz. Natomiast chciałam się tutaj odnieść do pana redaktora z Kuriera Szczecińskiego, ponieważ pan redaktor powiedział, dziennikarze czują się obco w mediach społecznościowych. Pojawia się zatem pytanie, czy podobnie jak to zrobił TVN w 2012 roku, przygotować dla dziennikarzy, którzy pracują w mediach tradycyjnych, taką instrukcję obsługi, jak należy posługiwać się mediami społecznościowymi. Ponieważ w 2012 roku taki katalog 10 zasad został przygotowany dla pracowników TVN-u, a również stało to się po pewnym wydarzeniu, mianowicie dziennikarz relacjonował Mistrzostwa Świata na Ukrainie 2012 roku i zamieszczał im w prywatnym profilu zdjęcia z bardzo sympatycznej imprezy, która odbyła się tuż po pracy zawodowej i niestety zostało to bardzo źle odebrane, nie, no, może nie to, że niestety, ale zostało to źle odebrane przez wydawcę i stworzono taki 10-punktowy katalog, w którym przekaz jest naczelny. W sieci, na Facebooku, na Twitterze nie przestajemy być dziennikarzami. Nie publikuj w sieci informacji lub opinii, których nie podzieliłbyś się na antenie. Z namysłem polecaj i dodawaj posty, linki do stron i multimedia. Z rozwagą akceptuj zaproszenia. Weź pod uwagę, że wszystko, co jest zamieszczone w sieci, może stać się publiczne. Pytanie do dziennikarzy. Czy oczekiwalibyście od swoich wydawców stworzenia właśnie takiego katalogu, który byłby pomocny w codziennym funkcjonowaniu w mediów społecznościowych? Bo to jest pytanie dotyczące jakiegoś kodeksu etyki, prawda?
Mhm. Rozmawiamy o dwóch różnych rzeczach. To, co pani mówi, to jest, uraziwszy uszy pań, ochrona na pupę dla wydawców i wizerunkowe, jakby przyjęcie pewnych zasad, takich samych jak normalne firmy mają, jeżeli chodzi, dziennikarz idzie przyzwoicie ubrany na spotkanie, to tak samo powinien się zachować przyzwoicie w mediach. To jest zupełnie inna historia. Ja mówiąc o tym, że dziennikarze czują się w mediach, mówiłem o takich reakcjach, jak tutaj pan vis-a-vis mnie powiedział, że internet jest zakłamany, że to jest machina propagandowa, że te wszystkie profile to są ogromne machiny propagandowe. To jest nieprawda. Dziennikarze, którzy potrafią poruszać się w tej przestrzeni, potrafią też odróżnić te komunikaty, które są prawdziwe i szczere oraz prawdziwe i autentyczne oraz te, które są machiną propagandową. Tak samo jak potrafią odróżnić wtedy, kiedy polityk jest autentycznie przekonany o jakichś swoich celach, działaniach, czy jakikolwiek biznesmen, lekarz, ale co innego, jeżeli występuje w relacji z mediami i opowiada komunały, które są akurat modne, potrzebne czy oczekiwane. Więc na Twitterze zarówno są udawane konta, za którymi stoi sztab, jak również są politycy nawet bardzo wysokiego szczebla, jak na przykład Carl Bildt, który jest byłym premierem Szwecji, teraz ministrem spraw zagranicznych, wcześniej przedstawicielem w ONZ-cie, gdzie ten człowiek sam na własną rękę non-stop utrzymuje kontakt z wyborcami, z społeczeństwem. Wygląda bardzo różnie i to można odróżnić. Co do głosu tutaj pana, że znaczy zastępowanie jest złe, tak, bo eksperci są też w mediach. Natomiast to przede wszystkim telewizja wprowadziła jakby zasadę Vox Populi, Vox Dei. Więc nic dziwnego, że chce się obniżać jakość debaty, wprowadzając odbiorców. I jeszcze jedna rzecz tutaj do pani profesor dotycząca tego relacjonowania. Ja nie wiem, czy na pewno obnażanie kuchni przyniosłoby jakby podwyższenie obnażanie kuchni tej redakcyjnej, ustalania jakby zasad podniosłoby ocenę pracy dziennikarzy. Natomiast niewątpliwie tutaj akurat tak z mojego doświadczenia tutaj co innego czytelnicy mówią, że chcieliby zobaczyć, a co innego naprawdę oglądają, bo w tej chwili nawet w mediach dawnych, tradycyjnych widać to po słupkach w internecie. Po prostu informacje dramatyczne, podane, gwałtowne, podane z tym takim sosem emocjonalnym sprzedają się, w cudzysłowie, sprzedają się lepiej niż informacje wyważone, tłumaczące dlaczego, opisujące świat bardziej skomplikowany niż taki prostacki pogląd, oni kradną, my jesteśmy uczciwi.
Chciał ad vocem, jeśli można. Ja może nie zostałem do końca dobrze zrozumiany. Ja chciałem powiedzieć, że media są bardzo mało wiarygodne, co nie znaczy, że tam nie ma ciekawych informacji. Właśnie one są. Tylko trzeba bardzo uważać przy śledzeniu tych informacji, żeby z tej masy wyłowić to, co jest dziwe, od tego, co jest przygotowane przez zawodowców w celu okłamania. tutaj, tu taka, jeszcze raz mówię, to warto próbować, tylko trzeba bardzo być no, wrażliwym na to. Natomiast drugą kwestię chciałem poruszyć tutaj jeszcze przy okazji, że internet jest niewiarygodny z uwagi na to, że jest generalnie brak podpisu, brak odpowiedzialności. Proszę Państwa, jeżeli ktoś na Twitterze tam coś pisze, to proszę znaleźć jego nazwisko, proszę wystąpić. To Twitter czy gdziekolwiek. Ja miałem, proszę Państwa, ja chcę, ale jak chcę się ukryć, to nie musi. Miałem wiele wystąpień prokuratury, która po IP nie była w stanie dojść tej osoby i muszę powiedzieć, że sprawy zostały umorzone. To teoria, a to praktyka. Prokuratora ma biegłych informatyków, którzy próbowali, ale jeżeli IP należy do sieci telewizji kablowej i tam 500-600 osób ma to samo IP, tam po czasie coś tam można, to proszę, po prostu w internecie niestety nie ma w tej chwili takiego podpisu elektronicznego i nie ma możliwości, jeśli ktoś w złej wierze działa, od odnalezienia tej osoby. Dziękuję.
Möchte auf das Thema Glaubwürdigkeit sehr gerne noch eingehen und zwar auch in dem genau das, dass wir es und über diese Entwicklung können wir gar nicht diskutieren in dem Sinne, als dass wir sie stoppen können, sondern wir befinden uns in einer digitalen Mediengesellschaft. Das heißt, es gibt gar nichts anderes als die Möglichkeit, sich damit sehr sachgerecht auseinanderzusetzen, was wir hier ja tun. Glaubwürdigkeit innerhalb dieser digitalen Mediengesellschaft führt eigentlich dazu, dass der Stellenwert von Journalismus nicht sinken, sondern steigen muss. Denn wer sonst, wenn nicht diejenigen, die professionell sind in der Entscheidung, was öffentlich werden muss und was privat bleiben soll, wer sonst könnte in diesen Informationsfluten überhaupt noch Orientierung geben? Das stellt sehr hohe Anforderungen an den Stellenwert Journalismus, aber unser Rollenbild verändert sich. In früheren Zeiten war es so, dass man viel stärker mitprägen konnte, was denn eigentlich an Informationen überhaupt zu einer Nachricht und damit zu einer relativ breiten Bekanntheit geführt werden konnte. Also die Funktion des Schleusenwärters, die hat sich sicher auf alle Zeiten verändert. Wir werden jetzt viel stärker zu denen, die praktisch die Kapitäne werden, die Orientierungsgeber werden, die zeigen, wo die relevanten Informationen, wo die relevanten Themen innerhalb dieser Informationsfluten sind. Und wir werden immer stärker auch zu jenen, die das Gespräch mit den vernetzten vielen, die sich in diesen Netzwerken bewegen, die das Gespräch mit den vernetzten vielen moderieren müssen. Und das sind eigentlich Herausforderungen, die auch sehr spannend sind und die die Glaubwürdigkeit erhöhen können. Und um genau diesen Kurs zu finden in diesem Meer der Informationen, dafür ist wiederum die Medienethik ein sehr, sehr nützliches Instrument, weil sie eben Handlungsempfehlungen liefert. Und damit möchte ich an den Beitrag zuvor anknüpfen. Was nützt es denn eigentlich, wenn wir die Redaktionsdiskussionen transparent machen? Meiner Auffassung nach nützt das, wenn man es auf bestimmte Überlegungen hin macht, sehr, sehr viel. Ich mache das Beispiel und knüpfe wieder an den Absturz der Germanwings-Maschine. Es stehen da mehrere Teilaspekte zur Diskussion. Zum einen betrachte ich diesen Co-Piloten als jemanden, der psychisch oder psychiatrisch krank ist, der also in einer wahnhaften Situation sich befunden hat, der Selbstmord begehen wollte. Dann habe ich in den Pressekodizes die Handreichung, da sehr, sehr zurückhaltend zu berichten und seine Person, aber auch seine Angehörigen dadurch zu schützen. Das ist mindestens eine Abwägung, die ich in der Redaktion machen muss und die ich durchaus einem Publikum auch transparent machen kann. Genauso wie auch die andere Position, dass ich sagen kann, das ist jemand, der hat 149 Leute mit in den Tod gerissen. Das ist eines der größten Verbrechen auf der Zivilebene, das je begangen worden ist. Und genau aus diesem Grund heraus entscheiden wir uns dafür, weil wir diese Sichtweise haben, dass da dieser Mensch mit Foto, mit Namen gebracht werden muss. Dann erziele ich eine ganz andere Wirkung bei einem Publikum, wenn das nicht nur so aussieht, als würde ich das einfach so machen, um Auflage zu erhalten, sondern wenn ganz klar die Botschaft da ist, hier hat sich eine Redaktion Gedanken gemacht und hat sich nach dieser Abwägung für den einen oder für den anderen Weg zu berichten entschieden. Und darum ging es mir, also dass man solche Arten von Diskussionsprozessen deutlich macht, um zu zeigen, wir machen nicht einfach nur, sondern Journalisten denken auch.
Hört man mich? Ja. Alex Hertel, ich würde vielleicht auch noch was dazu sagen, weil man kann es nämlich sehr gut beantworten, ob wir das brauchen. Ich arbeite unter anderem, also ich bin freier Journalist bei einem kleinen Radiosender, und als Semmelweis Absturz war, hat unser Chefredakteur einen Beitrag veröffentlicht Absturz war am Montag, Donnerstag kam erst raus, dass es Selbstmord war, am Mittwoch hat er veröffentlicht, warum wir nicht darüber berichten. Wir sind ein kleiner Sender, wir haben keine Nachrichtenabteilung, aber weil wir nichts wissen. Es war der meistgeklickte Beitrag des ganzen Monats. Also die Leute hat es interessiert. Und in Deutschland gibt es den sogenannten Bildblog, also Watchblog für die Bildzeitung. Das ist einer der meistgeklickten Blogs in ganz Deutschland. Dementsprechend die Leute interessiert ist und vor allem eben auch aus dem Grund, man weiß nicht, was wir machen, und oft verkaufen wir es ein wenig als Raketenphysik, was wir so in den Redaktionen machen. Und trotzdem machen wir Fehler und wir machen sehr viele Fehler, vor allem wenn es um die Nachrichtenhatz geht, vor allem wenn wir tickern, wenn wir also 24 Stunden über einen Absturz berichten. Und man kann es uns aber nachweisen, wir tun aber so, als hätten wir diese Fehler nicht gemacht. Und einen Monat später, beim nächsten Absturz, machen wir die Fehler wieder. Also auch das, was unter diesem Begriff Lügenpresse in Deutschland firmiert, das haben wir auch selbst zu verantworten.
Ein Stück weit ja, aber das geht natürlich einfach zu weit. Also das ist eine Pauschalverurteilung, und genauso wie wir als Journalisten dazu gehalten sind, uns vor Verallgemeinerungen zu schützen und diese nicht zu transportieren, kann man natürlich das einfach so hinnehmen, dass man pauschal Medien als Lügenpresse verurteilt. Aber ich stimme völlig zu, dieser Aspekt des Umgangs mit Fehlern ist ein weiteres Postulat an ein ethisches Herangehen. Und es ist immer wieder so, dass manche Leute Ethik verwechseln mit Predigtlehre. Das ist es nämlich überhaupt nicht. Genau das Gegenteil ist der Fall. Sie ermöglicht einem wirklich hart und mit Rückgrat zu berichten, und das wird auch dadurch gestärkt, dass man sagt, an der Stelle haben wir einen Fehler gemacht, und indem man das sehr frühzeitig eingesteht, das ist bei Journalisten nicht anders als bei Politikern, als bei vielen anderen. Es ist meistens nicht der Fehler als solcher, der das Problem ist, sondern die Art, mit einem Fehler umzugehen. Und die Art, mit einem Fehler umzugehen, hat, ich glaube, das gibt's in allen Kontexten, auch schon manche Karrieren wirklich dann einfach zu Fall gebracht. Aber wie gesagt, die Art, mit einem Fehler umzugehen.
I jeszcze wracając do chyba tej lekcji, która została odrobiona, jeśli chodzi o etykę w mediach, Semmelweis, to z drugiej strony przypomnijmy, że możemy wskazać na przykładzie tego wydarzenia również pozytywny aspekt funkcjonowania mediów, gdyż telewizja publiczna ARD zdecydowała, iż nie wyśle kamer pod gimnazjum, skąd pochodziły ofiary tego wydarzenia, do gimnazjum w Hattern. Tak więc z jednej strony złamano wiele zasad etyki, ale z drugiej strony chyba zapaliła się taka czerwona żarówka i dziennikarze się zastanowili, może to jest ta granica, której nie powinniśmy przekraczać. Ja jeszcze wrócę tutaj do do tego zagadnienia, o którym mówił pan redaktor, iż pewien warsztat dziennikarski nie powinien być pokazywany na zewnątrz. Ja tylko podam przykład BBC. W 2010 roku, kiedy były tworzone nowe wytyczne dla pracowników BBC w zakresie funkcjonowania i współpracowania z mediami społecznościowymi, po raz pierwszy poddano ten kodeks etyki pod liczną dyskusję. I okazało się, że odbiorcy mediów bardzo żywo zareagowali na to zapytanie ze strony publicznego wydawcy. Do redakcji wpłynęło 1700 podpowiedzi online, w których sami odbiorcy mediów dyskutowali na temat tego, czy wyrażają zgodę do publikowania swoich zdjęć z prywatnego profilu na Facebooku, na Twitterze, czy uważają, że dziennikarze powinni korzystać z anonimowych źródeł informacji. Wpłynęło 15 pisemnych wniosków, 11 odpowiedzi grup interesów. Tak więc to jest też właśnie pytanie, czy jeżeli rozmawiamy na temat etyki mediów, należy włączyć w tę szeroką dyskusję samych odbiorców mediów. Skoro ten przekaz już nie jest taki jednostronny, nadawca-odbiorca, ale również odbiorcy są przekazami, są nadawcami tego przekazu.
Ich halte das für sehr wichtig, das Publikum mit einzubeziehen. Und gerade wenn wir bei diesem Ethikdiskurs sind, dann hat ja Ethik mehrere Ebenen. Die hat nicht nur die Ebene der journalistischen Berufsebene, sondern die journalistische Berufsethik ist eines der Anwendungsfelder von Medienethik. Ein anderes Anwendungsfeld ist ganz klar auch die Publikumsethik. Und das wird umso drängender, als wir haben das heute bereits diskutiert, es irreversibel mit einer vernetzten Menge zu tun haben, mit den vernetzten vielen, die man im Grunde genommen bereits als fünfte Macht begreifen kann. Aber diese fünfte Macht hat im Grunde genommen kein professionelles Handwerkszeug zur Verfügung. Das heißt, diese Abwägungen, die wir hier machen, sind den meisten Menschen einfach gar nicht vertraut. Sie haben die Möglichkeit zu veröffentlichen, aber haben bislang in aller Regel keine Reflexion darüber, was sie denn manchmal mit dem, was sie denn da einfach so öffentlich anrichten können. Da ist ganz klar zu spüren ein Defizit, was allgemeine breite Medienkompetenz anlangt, was ich wirklich berichten kann und wo ich mich besser zurückhalte, weil ich vielleicht Folgen anrichte, die ich überhaupt gar nicht im Blick habe und die ich nachher und nie wieder zurückholen kann. Also da besteht auch eine Verantwortung, dieses kommunizierende Publikum dann etwas auch ja aufzudatieren mit dem, was Folgen von Berichten sein kann. Das kann man beispielsweise machen, indem man auch diesen Dialog mit dem Publikum in egal welchem Medienkanal noch systematischer und noch bewusster führt. Oft ist es so, dass es sehr, ja, bei den meisten dann irgendwelche Kommentarmöglichkeiten gibt, dass sich aber sehr selten Redakteure dann wirklich auch in diese Gespräche einmischen. Es gibt eine Untersuchung, die ganz klar zum Ergebnis hat, dass diese wirklich teilweise unflätigen, unverschämten und sonstigen Kommentare mindestens mal in der Häufigkeit abnehmen, dass das Niveau dieser Diskussionen etwas höher wird, dann, wenn sich in diese Diskussionen, die auf bestimmte Beiträge entstehen, immer wieder die Redaktion einmischt, mal eine Information dazu gibt, mal mitdiskutiert, mal einfach so, als säße man gemeinsam mit diesem Publikum an einem Tisch in ein Gespräch, in ein virtuelles Gespräch eintritt. Konkretes Beispiel, die New York Times hat sich das zunutze gemacht, indem sie noch einen Schritt weiter sogar gegangen ist, sich also nicht nur systematisch einmischt, sondern noch besonders gelungene Publikumskommentare auszeichnet als sogenannte New York Times Picks, also wird gepickt und wird dann vorangestellt und mit besonders gelungene Kommentare meint die New York Times Redaktion damit nicht jene, die die eigene Meinung unterstreichen, sondern die einfach gut argumentiert sind. Und dadurch wird dann wiederum auch gefördert, dass ein Publikum sich nicht so schnell und irgendwie so rucki-zucki und teilweise auch unflätig äußert, sondern wirklich in einen ernsthaften Diskurs dann mit eintritt.
Czy ktoś chciałby się odnieść do tego tutaj, do tych zagadnień omawianych? Nie ma. Pojawiło się jeszcze zagadnienie przejrzystości w mediach, w tych przekazach tworzonych przez dziennikarzy. A może recepta jest znacznie prostsza i ona odnosi się do warsztatu dziennikarskiego, do tego, aby prezentować po prostu źródła informacji, z których dziennikarze czerpią informacje. Przecież spoglądając na warsztat dziennikarski, wystarczy stwierdzić, że istnieją trzy warunki przejrzystości tekstów i tworzenia tekstów o wysokiej jakości. Po pierwsze, każdy tekst powinien posiadać autora, czyli powinien być podpisany, może niekoniecznie imieniem i nazwiskiem, ale przynajmniej pseudonimem i my wiemy, że kojarzymy ten pseudonim z danym dziennikarzem. Po pierwsze. Po drugie, korzystając z różnego rodzaju źródeł informacji, dziennikarze powinni poinformować swoich odbiorców, w jaki sposób zdobyli te informacje. To znaczy, to jest ten moment, kiedy dziennikarze często piszą, oparliśmy się o doniesienia, pójdźmy krok dalej i dziennikarze powinni pisać. W rozmowie telefonicznej dowiedziałem się, w rozmowie indywidualnej dowiedziałem się, z przesłanego do redakcji maila wynika, iż, prawda? Czyli pokazujemy, w jaki sposób staliśmy się właścicielami danej informacji. Oraz trzecie, zawsze należałoby wskazać i zdefiniować autora danej informacji. Jeżeli będziemy trzymać się tych trzech prostych zasad, tworzenia przejrzystej informacji, unikniemy takiej sytuacji, że w mediach tradycyjnych pojawią się komentarze anonimowo zamieszczone w internecie.
Das ist sicher eine Handreichung, die sehr nützlich ist für die überwiegende journalistische Arbeit, also von der Menge her überwiegende journalistische Arbeit. Man muss hier aber ganz klar dazu sind Journalisten auch angehalten, auch durch die Pressekodizes gehalten, dass sie sagen, sie kommen als Journalist und sie wollen diese Information also damit auch journalistisch verwenden, dass sie ihre Quellen nennen und so weiter. Das betrifft sicher die überwiegende journalistische Arbeit, aber man muss hier noch ganz klar unterscheiden einen Bereich und das ist der Bereich der investigativen Recherche, der enthüllenden Recherche, wo es darum geht, bestimmte Missstände aufzudecken, die von öffentlicher Bedeutung sind. Und da ist es teilweise notwendig, aus diesen außerordentlichen Gründen heraus dann Methoden anzuwenden, die man ansonsten nicht anwenden würde. Also beispielsweise, indem man eine verdeckte Recherche durchführt, indem man nicht erkennbar als Journalist sich in einen Kontext begibt, um Hintergrundrecherchen zu machen. Ein klassischer Fall jetzt wieder aus Deutschland war Günter Wallraff, der unter anderem auf die Art und Weise, indem er sich ausgab als Bild-Zeitungsreporter, also als Reporter eines Boulevardblatts, dann enthüllen konnte, wie denn da teilweise nun wirklich gearbeitet worden ist. Das hätte ihm natürlich niemand in einem direkten Gespräch so mitgeteilt. Oder dass jemand dann eben mit versteckter Kamera arbeitet, um Missstände im Pflegebereich einer Altenhilfeeinrichtung nun wirklich offen zu machen. Würden Sie da zu dem Heimleiter gehen und um ein Interview bitten, dann würde er vorher natürlich das komplette Heim auf den Kopf stellen und alles aufräumen. Und sobald Sie weg sind, geht's dann so weiter wie vorher. Und die Betroffenen haben wieder unter diesen schlechten Umständen zu leiden. Bezogen auf das Digitale Bezogen auf das Digitale haben wir hier nochmals neue und erweiterte Notwendigkeiten. Beispielsweise kann es notwendig sein, dass man doch in ganz anderer Weise jetzt Informanten schützt, also eben nicht nennt, wen man denn eigentlich als Quelle hatte, aber das noch in einer Weise verschlüsselt. Informantenschutz war schon immer ein hohes Gut. Ich habe aber jetzt durch das, was bekannt geworden ist, durch die Enthüllungen der Machenschaften von Nachrichtendiensten, die Edward Snowden gemacht hat, natürlich jetzt nochmals neue Eindrücke, neue Erkenntnisse, wie umfangreich auch Journalisten überwacht werden. Und das führt eben dazu, dass ich als Journalist wieder ganz neue Möglichkeiten mir noch aneignen muss, um mich in meiner Arbeit zu schützen. Das sind teilweise Arbeitsweisen, die man eigentlich von früher kennt. Das heißt, dass man sich mit manchen Gesprächspartnern einfach nur in einem Park trifft und um Himmels Willen nicht vertrauliche Informationen am Handy austauscht. Das heißt aber auch, dass ich Leute, die mir Informationen geben, aber nicht irgendwie professionell sind, sondern beispielsweise in einem Unternehmen arbeiten, dort feststellen, dass da miserable Verhältnisse sind, die mir mitteilen wollen, aber keine Ahnung haben, dass da vieles vielleicht abgehört werden kann, dass die mir als Informant noch in anderer Weise zur Verfügung stehen. Das heißt, ich muss als Redakteur diese Leute dann im Grunde genommen warnen, mir über bestimmte Kanäle Informationen zuzuspielen und muss sie informieren, dass sie das möglicherweise anders machen, also nur einen Erstkontakt und dann je nachdem mir erst in einer ganz anderen Umgebung dann die wirklich heiklen Informationen geben. Also da gibt es einfach zweierlei Arbeitsbereiche. Den einen Arbeitsbereich, wo ich mit dem Namensschild ich bin Journalist auftrete und alles transparent mache, und den anderen Bereich, da wo es um Heikles geht, da wo es um Missstände geht, wo ich, wenn diese öffentlich relevant sind, andere Methoden in dem Fall anwenden kann. Ich betone aber nochmals, es geht um öffentliche Relevanz und mache dazu auch ein Beispiel. Es hat sich beispielsweise herausgestellt, dass ein Gesellschaftsmagazin in Deutschland ein Büro engagiert hat, das bei einem hochrangigen SPD-Politiker einen Bewegungsmelder unter der Fußmatte installiert hat und eine Kamera, die ins Esszimmer rein gerichtet war. Und das schlicht deswegen, um zu zeigen, wie er mit seiner neuen jungen Partnerin jetzt am Frühstück ist und wie oft die das Haus verlässt und so weiter. Das ist nicht von öffentlicher Relevanz und sowas kann damit nicht gemeint sein.
Pani profesor powiedziała o Ginterze Wallrafie, który sam wśród polskich reperzystów wzbudza kontrowersje, to znaczy same metody, jakie wykorzystuje przy zdobywaniu informacji. Patrzę na zegarek, zostało nam jeszcze 10 minut dyskusji. Może to jest dobry moment, aby postawić sobie ostatecznie pytanie. Co należy zrobić z kodeksem etyki dziennikarskiej? Czy powinniśmy implementować stare zapisy etyczne do nowych mediów? Czy może stare dylematy etyczne dostosować do nowych mediów? Co my powinniśmy zrobić? Czy napisać kodeks etyki dziennikarskiej na nowo, czy zostawić ten, który jest, ponieważ przecież media społecznościowe są niczym innym jak nowym narzędziem. Za kilka lat pojawią się jeszcze kolejne. Czy to by oznaczało, że mamy tworzyć kolejne i kolejne kodeksy etyki, modyfikować te, które istnieją? To jest pytanie skierowane tutaj do dziennikarzy. Czy oczekiwaliby stworzenia nowych etycznych, które będą obowiązywały? Pytanie jest o tyle ważne, że przecież na gruncie kształcenia. Kodeksy etyczne są omawiane na zajęciach dziennikarstwa, czyli później opierają się na nich przyszli studenci. No i są pewnego rodzaju odniesieniem również dla odbiorców mediów.
Mi się wydaje, że zmieniają się narzędzia. Tych narzędzi mamy coraz więcej, coraz bardziej nowoczesne, ale tak naprawdę to przecież te zasady etyki to są, pozostają te same. I być może tam w jakichś punktach, to już to w tej chwili nie potrafię dokładnie odtworzyć tego kodeksu etyki, ale te zasady są te same, powinny być te same. Jest większe niebezpieczeństwo związane z przekraczaniem tych zasad poprzez to, że tych instrumentów działania dziennikarskiego i takiego, nazwałabym to pseudodziennikarskiego, jest coraz więcej, ale co tu zmieniać? Że trzeba być w porządku, że trzeba być uczciwym, że trzeba podawać źródła, że trzeba mieć świadomość tego, że można kogoś skrzywdzić, że jest jakaś granica prywatności, której nie można przekraczać. To wszystko obowiązuje nadal. Mamy nowe narzędzia. Natomiast inną sprawą jest to, jak wydawcy gazet, właściciele gazet, którym bardzo, bardzo, bardzo zależy na zysku, kiedy jest dla nich ta granica. Kto to powinien rolować i jak się bronić? Ja myślę tutaj już o tych, którzy zostaliby skrzywdzeni przez media. Właśnie w ten sposób, że dążąc do jak największego zysku, te granice są po prostu przekraczane i to bardzo często. I bardzo łatwo stracić twarz, stracić honor, stracić jakiś tam dorobek życia czy rodzinę na przykład, a później jak to odkręcić, nie? I ja bym tutaj kładła przede wszystkim wielki nacisk na właścicieli gazet, na wydawców, na tych wszystkich, którzy, o których zależy również pozycja dziennikarza w gazecie, w radiu czy w telewizji. Bo tworzyć można bardzo różne rzeczy, ale kwestia tego jeszcze, czego wymagają od nas właśnie wydawcy czy właściciele mediów. To jest niezwykle istotne, bo tu, ja jestem akurat z mediów publicznych, więc mam mniejszy problem tutaj. Czasami, powiedzmy, bo też zależy jaka opcja, co tam się wydarzy i czy ktoś jest kompetentny, czy niekompetentny, bo różne okresy władzy przerabialiśmy w mediach i czasami było rzeczywiście strasznie. Więc to jest też kwestia odpowiedzialności, ale to też odpowiedzialności rad nadzorczy, którzy powiedzmy desygnują te czy inne osoby do zarządu. Ale generalnie, co tu zmieniasz, jeżeli chodzi o zasady etyczne? My wiemy, o co chodzi. Wymagajmy od tych, którzy decydują.
Ich finde das auch an der Stelle ein sehr, sehr wichtiges Votum, das ich aus dem deutschen Kontext heraus nur unterstreichen kann. Auch das ist eine entscheidende medienethische Ebene, das, was sozusagen auf der Wirtschaftsethik-Ebene passiert. Also auf der Seite jener, die beispielsweise Journalisten dann auch prekäre Arbeitsbedingungen zumuten und die in vielfältiger Weise Druck ausüben. Und es ist nicht nur so, dass es um journalistische Berufsethik geht, sondern es geht auch darum, dass Journalisten ermöglicht, eine vertrauensorientierte und glaubwürdige Arbeit zu machen und dass man das als eine zivilgesellschaftliche Aufgabe auffasst, da nun wirklich auch diese Branche dann zur Verantwortung, an deren Verantwortung zu appellieren. Das ist im deutschen Kontext eine ähnliche Situation, die sehr speziell ist. In vielen anderen Branchen legt man viel mehr Wert auf die Reputation, auf die damit auch ethische Verankerung, während ausgerechnet in der Medienbranche, man hüte sich vor Verallgemeinerungen wie immer, aber ausgerechnet in der Medienbranche erlauben sich manche Unternehmen unfassbare Dinge. Und das ist eine ethische Aufgabe, da für Einhalt zu sorgen.
Tak, u nas na przykład, nie mówię u nas, mówię w ogóle o mediach publicznych, o radiu publicznym, zdarzają się takie sytuacje, kiedy przychodzi prezes zarządu, który no nie ma zbyt mocnej pozycji, jeżeli chodzi o wiedzę dziennikarską, tak to powiem delikatnie, o umiejętności. I wtedy co robi? No jeden mądry korzysta z wiedzy tej, jaka jest w zespole dziennikarskim i stara się to rzeczywiście wykorzystać, ale drugi no usuwa tych, którzy wiedzą więcej, którzy potrafią więcej, którzy się obawia. No i to też jest, no to są znów, mówimy o decydentach, o tym, którzy są właścicielami, są wydawcami, o tych, którzy decydują, kto powinien być. Bo inną sprawą są oczywiście jeszcze media te komercyjne, a co innego, jeżeli mówimy o mediach publicznych, tych finansowanych w taki czy inny sposób z budżetu.
Chciałem powiedzieć, że my w takim, Andrzej Ploch, w takim niebezpiecznie teoretycznym kierunku idziemy, takim rozmowy nauczyciela ze studentami. Przynajmniej w Polsce praktyka jest zgoła brutalnie inna, bo jeśli mówimy o nowych mediach, po prostu jak ktoś pisze, straci honor, kłamie, to po prostu zmienia nick i pisze pod nowym nickiem. I tak to wygląda. Oczywiście mówię to w sensie takim, żeby wyostrzyć ten temat, tak, ale parę razy zresztą pamiętam takie, jest taki fajny jeden blog Independent Trader, gdzie właśnie wszyscy mówią, słuchaj, ale przecież to jest ten, to ten i odkrywają, że to właśnie on tylko zmienił nick, a po treściach go poznają, także taka jest praktyka, a teoria trochę inaczej mówi. Dziękuję.
Mogę? Pani tutaj powiedziała oczywiście no, piękną rzecz o etyce i tak dalej, jednak no, ja chciałam powiedzieć, że w takim moim osobistym odczuciu no, to żadna etyka tak naprawdę nie istnieje i już od dawna znaczy nie istnieje i nie ma co tu się tak naprawdę czarować, że nie można kogoś skrzywdzić czy nie, bo to w ogóle coś takiego nie istnieje. Najlepszym przykładem jest no, wielka katastrofa ze stycznia tak w redakcji Charlie Hebdo, gdzie wiemy, co się zdarzyło i wiemy, co tak naprawdę się stało. Mimo wszystko gazeta wydawała 300 około tysięcy egzemplarzy, natomiast później zdobyła tak popularność, że drukowała kolejne karykatury. Dalej cały czas Mahometa po milionie, oczywiście chcąc na ten moment oczywiście bardzo dobrze zarobić, no co oczywiście kilka osób tak naprawdę bardzo słusznie w Polsce podsumowało, że dla takich zysków byłoby skłonne poświęcić tych 10 czy tam 12 osób, które zginęły. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, ja myślę, że dużym problemem jest tak naprawdę tabloidyzacja i my nie jesteśmy w stanie po prostu stworzyć żadnego kodeksu, bo my mówimy o mediach ambitnych, mniej ambitnych. Oczywiście nie będę tutaj mówiła, które są ambitne, a które nie, bo to jest subiektywne odczucie każdego z nas. Jednakże tabloidyzacja to jedno, polityczność to jest druga sprawa. Dobrze wiemy, że za każdym razem, kiedy zmienia się władza w Polsce, zmienia się też prezes telewizji publicznej i zmienia się też sposób przekazu, więc mówienie o etyce tak naprawdę no jest troszeczkę tutaj chyba w ogóle zbędne. I najlepszym chyba przykładem, przepraszam, że już przedłużam, to już tak kończąc, jest obecna kampania prezydencka, przepraszam, że cały czas się do tego odnoszę, ale no media nakazują nam myśleć też w określony sposób. To jest przede wszystkim błąd duży, bo ja jako widz na przykład oczekuję, że media podadzą mi jakieś informacje, a ja sama zadecyduję, czy w nie wierzę, czy nie, czy zinterpretuję je w taki czy inny sposób, natomiast media mówią mi, jak mam myśleć, o kim mam jak myśleć i to jest też, myślę, no, podstawowy duży problem polskich mediów przede wszystkim. Dziękuję.
Chciałbym zdecydowanie zaprotestować przeciwko temu, co pani powiedziała. Bo jak ktoś nie chce przestrzegać norm moralnych, etycznych i tak dalej, to jego sprawa. Natomiast etyka w mediach prawdziwych, i to mówię bez cudzysłowu, powinna obowiązywać.
Jakie to są media prawdziwe? Przepraszam, jeszcze jakby mógł pan zdefiniować media prawdziwe. Jakie to są prawdziwe?
A ja powiedziałem w mediach prawdziwych? To przepraszam, źle powiedziałem. W mediach etyka powinna obowiązywać. Cofam tam to prawdziwe. Jeżeli ktoś jest tutaj, powiem, prawdziwym dziennikarzem, to zasady, czy spisane, skodyfikowane, właśnie takie, sam tych zasad przestrzegać. A jeśli nie chce, to przestaje być dziennikarzem. Ja tak uważam, bo przestrzeganie etyki dziennikarskiej to jest jeden z atrybutów dziennikarza i tutaj też użyję określenia prawdziwego, tak uważam. A że świat jest taki, jaki jest, to nie znaczy, że mamy mu się poddawać. Pani mówi, że media coś tam proponują i tak dalej, i tak dalej. Zależy od umysłu człowieka, który odbiera to, od tego, co wie, jaką ma wiedzę, co przeczytał i tak dalej, i tak dalej, czy będzie się temu poddawać. I na tym polega także demokracja, niestety. A to, jak te media wyglądają, to tutaj przed chwilą słyszeliśmy, zależy przede wszystkim od szefów tych mediów. Jak nie będziemy mieć pretensji do nich, do mediów publicznych czy innych, no to wtedy będzie wolna amerykanka i będą takie efekty, o których tutaj Państwo mówili przed chwilą. Zakończę piękną klamrą. Protestuję przeciwko temu, że nieważna jest, może nie użyję takich słów jak pani, etyka czy też...
To znaczy, przepraszam, ja nie chciałam też, przepraszam, że weszłam panu w słowo, nie chciałam powiedzieć, że to jest nieważne.
Powiedziała pani, że nie ma, no to tak zrozumiałem.
Tak, tak, no
ale może źle zrozumiałem, tabloidowo może zrozumiałem. Dziękuję.
Przepraszam, ja chciałam w takim razie może, przepraszam Martyna, no, oczywiście nie wiem, czy wszyscy Państwo zrozumieli, że ja powiedziałam, że jest, że nieważna jest etyka, oczywiście ona jest bardzo ważna, ja tu powiedziałam, że to jest świetne, co Pani powiedziała, tylko że to nie funkcjonuje w praktyce, to chciałam generalnie powiedzieć.
Ja jeszcze tylko zdanie. Martyna Słowik. Chciałam powiedzieć, że my tu doszliśmy do, wydaje mi się, takiej kwestii mylenia dziennikarza z tak zwanym media worker, czyli pracownikiem mediów, który po prostu nie został, myśli może o sobie, że jest dziennikarzem, ale wewnętrznie tym dziennikarzem nie jest, czyli właśnie nie czuje tej etyki, nie czuje norm, którymi powinien się kierować, nie czuje w ogóle istoty tego zawodu, tylko wykonuje to, co szef korporacji jego mu nakazuje, tak, żeby była oglądalność, żeby była klikalność, żeby ludzie mówili, żeby była sensacja. I wydaje mi się, że to jest ten problem, żeby rozróżnić dziennikarza od pracownika mediów. Dziękuję.
Sich an einem ethischen Kompass zu orientieren, ist aus meiner Warte heraus eine Frage der Professionalität und auch der Haltung, die man für sich selber beansprucht. Das ist für mich jetzt nichts, was beliebig ist. Es ist sicher nicht in Abrede zu stellen, dass ich in einem bestimmten redaktionellen Kontext mich sozusagen diesem Redaktionssystem ein Stück weit unterzuordnen habe. Dennoch bleibt mir immer ein individueller Spielraum, ein individualethischer Spielraum und ich habe letzten Endes die Art, wie ich berichte, auch vor mir selber zu verantworten. Und da gibt mir die Ethik schlicht Argumentationssicherheit, wenn ich mir vorher überlegt habe, was ich wie wem zumute und warum ich welche Informationen veröffentliche und welche eben nicht öffentlich relevant einschätze. Dann habe ich nachher auch, wenn meine Berichterstattung bestimmte Folgen hat, bestimmte ja auch Entscheidungssicherheit, das heißt, ich stärke mir schlicht und ergreifend mein eigenes Rückgrat. Ich mache an der Stelle noch ein kleines, konkretes Beispiel. Ein großer Pharmaunternehmer hat fast sein gesamtes Unternehmen ruiniert, indem er einfach sehr vieles verzockt hat, gespielt hat und so weiter. Etliche Familien haben dadurch ihre Existenz eingebüßt, ihre ökonomische Existenz eingebüßt. Und diese Geschichte ist über eine investigative Recherche öffentlich gemacht worden. Einfach auch, um zu erklären, warum dieses Unternehmen jetzt an der Wand ist oder fast an der Wand ist. Es ließ sich dann noch etwas machen. Aber der Unternehmer hat, als das öffentlich geworden ist, sich entschieden dazu, dass er so nicht mehr weiterleben kann und hat sich umgebracht. Daraufhin ging eine Diskussion los, inwiefern denn eigentlich jetzt die betreffenden Journalisten daran schuld waren, dass er sich umgebracht hat. Und da ist es eben sehr leicht nachvollziehbar, wie wichtig es ist, sich vorher zu überlegen, warum ich so etwas veröffentliche. Dann kann ich nämlich anschließend sagen, dazu stehe ich nach wie vor. Er hat Schaden für viele Familien angerichtet. Wenn er nun für sich selber zur Auffassung kommt, wenn das öffentlich wird, kann ich nicht mehr weiterleben, dann ist das nicht die journalistische Schuld, weil die Journalisten solide recherchiert haben, weil sie ihre Aufgabe gemacht haben und weil an der Recherche nichts in irgendeiner Weise verkehrt war. Das war seine Entscheidung, dann diese Folgen für sich dann zu sehen. Und das ist schon sehr wichtig. Wenn ich mir jetzt da vorstellen müsste, ich hätte unsolide recherchiert und er hätte sich deswegen zu einer solchen Handlung genötigt gefühlt, dann wäre es auch ganz anders für mich gewesen, mit diesen Folgen dann zurechtzukommen als Journalistin. Nochmals, die Medienethik liefert uns einen Kompass für individuelle Entscheidungssicherheit und auch für Argumentation innerhalb von einer Redaktion. Sie liefert uns Bandbreiten. Ethik hat nichts damit zu tun, dass es ein richtig oder falsch gibt. Es ist ein Diskussionsbereich. Es gibt sehr oft, ich habe das vorhin an dem German Wings Beispiel erklärt, die Möglichkeit, so oder anders zu entscheiden. Entscheidend ist, dass ich mir vorher überlegt habe, warum ich zu der Entscheidung A oder warum ich zu der Entscheidung B gelange. Das führt dazu, dass es ganz wichtig ist, bei der Ethik eben gerade in eine Diskussion zu kommen. Und das ist das, was ich jetzt auch hier an diesem Vormittag als sehr, sehr angenehm empfinde. Es entsteht hier eine Diskussion mit sehr unterschiedlichen Perspektiven, mit sehr unterschiedlichen Sichtweisen auf ein Thema. Und genau das ist der Wesenskern des ethischen Abwägens, dass man sich verschiedene Perspektiven überlegt, danach überlegt, welche Position ist denn jetzt die meinige. Ich hoffe aus meiner Warte heraus, dass es für Sie ähnlich war wie für mich. Ich habe hier sehr viele Impulse auch zum eigenen Weiterdenken mitnehmen können und ich hoffe, dass das für Sie ganz genauso war, dass Sie sich vielleicht den einen oder anderen Gedanken auch, was das Justieren der Auffassung zur digitalen Mediengesellschaft oder des Kompasses, um da durchzunavigieren, anlangt, mitnehmen konnten. Und ich möchte mich an der Stelle ganz herzlich bedanken dafür, dass ich hierher zu Ihnen eingeladen worden bin und an diesem Diskurs mit Ihnen habe teilnehmen dürfen. Und einfach Dankeschön.
Dyskusja na temat etyki w mediach mogłaby toczyć się dalej. Zawsze punktem wyjścia jest jednostka jej przekonania i sądzę, że w tym miejscu warto przytoczyć słowa Nestora polskiego reportażu Ryszarda Kapuścińskiego, który powiedział, że aby być dobrym dziennikarzem, wystarczy być dobrym człowiekiem. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Danke schön. Życzę miłych kolejnych obrad.